No robimy te radio od 2009 roku. Pozdrawiamy prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, który powiedział nocną porą, że będzie nas słuchał. Prezesie, jesteśmy na szańcach dobrej nowiny Radia Wnet i tutaj działamy. Czego najlepszym przykładem jest nasz kolejny gość, pan Mateusz Rozmiarek, radny miasta Poznania. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Wczesna pora nie przestraszyła pana radnego?
Absolutnie nie. Najważniejsze, że jest piękna pogoda. Znajdujemy się w świetnym miejscu. Warta Poznań ma świetne wyniki w piłkę nożną. Wydaje mi się, że to jest idealna pora i idealny początek tygodnia, aby zacząć i pozdrowić słuchaczy i poinformować ich o ciekawych aspektach.
No właśnie, co będzie z tą Wartą Poznań? Bo miało być dużo, pięknie i wspaniale. Okazało się, że jak to biblijnie, duch ochoczy, ale ciało czasami mdłe.
No właśnie, to jest bardzo trudny temat, ponieważ Warta Poznań oczywiście de facto nie jest jakoś zbyt zależna od miasta. Jest to indywidualny podmiot, który nie do końca również czerpie zyski z budżetu miasta Poznania, wobec czego troszeczkę idziemy inną drogą. Ja tylko i wyłącznie jako kibic przyglądam się wynikom Warty Poznań, ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę, że nie tylko Lech jest tym jedynym klubem, który reprezentuje Poznań nie tylko w skali kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Warto też wspomnieć o innych klubach. Mamy Poznanie, mamy Grunwald, mamy Wartę. Pamiętajmy, że chociażby nasi hokeiści na trawie zdobywają regularnie mistrzostwa kraju, są wizytówką także w skali Europy, wobec czego myślę, że mamy wiele aspektów, by pokazać ten powód do dumy i cieszyć się, że faktycznie jednak ten Poznań na mapie sportowej jeszcze aż tak bardzo nie znika.
Myślę, że nie zniknie, bo to jest ważne miejsce, nie tylko z powodów sportowych, ale właśnie. Co możemy powiedzieć u schyłku tejże kadencji Rady Miasta? Niektórzy powiedzieli, że jeszcze poprzedni prezydent poległ, ponieważ Poznań był rozkopany nie przez 2, a przez 6 lat. A co zostawi po sobie obecny prezydent jeszcze panujący?
No właśnie, zastanawiam się, czy nie jeszcze większe rozkopanie miasta. Jeżeli chociażby przejdziemy się w centrum, zobaczymy Święty Marcin, zobaczymy inne inwestycje, które trwają już długi okres, które z pewnością do wyborów się nie zakończą, a pewnie ich kulminacja nastąpi dopiero w przyszłym roku, bądź w kolejnych latach, no to widzimy, że faktycznie ten Poznań jakoś zbyt bardzo się nie rozwinął z mojego punktu widzenia. Ale co warto zaznaczyć, przede wszystkim pieniądze podatników, które z naszego punktu widzenia nie były odpowiednio wykorzystywane przez kadencję Jacka Jaśkowiaka, ponieważ od 2014 roku mamy do czynienia z kwotą rzędu 3/4 miliarda złotych, które były przeznaczone na inwestycje, a nie zostały ostatecznie wykorzystane. One przekładane były z roku na rok, przesuwane na jakieś inne działania, by modernizować Poznań w sposób zgodny z wizją Jacka Jaśkowiaka, natomiast jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy co roku mamy kwotę rzędu 250 mln złotych niewykorzystaną, no to znaczy, że albo ktoś nie panuje nad inwestycjami, albo bardzo słabo zarządza kasą publiczną, czyli kasą również podatników Poznania, albo po prostu nie panuje nad miastem. No i mamy tutaj trzy tak naprawdę aspekty, z których możemy wybrać jedno, ale być może faktem jest, że wszystkie te trzy się zazębiają i po prostu Jacek Jaśkowiak jest kulminacją dokładnie tych trzech rzeczy, o których wspomniałem.
Mateusz Rozmiarek, radny miasta Poznania, osoba, która precyzyjnie punktuje prezydenta miasta Poznania, królewskiego miasta Poznania, bo tak możemy powiedzieć, bo przecież emblematy widniały na naszych królewskich sztandarach i herbach. No właśnie, a co na to prezydent odpowiada, kiedy słyszy takie słowa krytyki?
W tej chwili prezydent jest na urlopie, więc na szczęście nic nie odpowiada i w ogóle się nie odnosi. Natomiast być może to jest właśnie też kwintesencja tej prezydentury. 4 sierpnia dokładnie rozpoczyna się przebudowa mostu Lecha, mostu, którego inwestycja wynosi 60 milionów złotych i oczywiście jest ona jak najbardziej zasadna. Poznaniacy czekali na tego typu inwestycje. Natomiast mamy do czynienia z taką sprawą, że od kilku dni trwały przygotowania do tej modernizacji. Zarówno prezydenta miasta Poznania, jak i wiceprezydenta odpowiedzialnego za inwestycje drogowe, jak i osobę odpowiedzialną z zarządu dróg miejskich za tą realizację inwestycji, nie spotkaliśmy w mieście. Wszyscy urlopują, wszyscy korzystają z okresu wakacyjnego. Wydaje mi się, że to też nie sprzyja poznaniakom, ponieważ z jednego punktu widzenia widzimy, że inwestycja jest jak najbardziej zasadna, natomiast z drugiego punktu widzenia widzimy, że jej koordynacja pozostawia wiele do życzenia. A wydaje się, że to jest tak centralny i tak ważny punkt na mapie Poznania, że nie chcielibyśmy, by był kolejną rondem Kaponiera, kolejnym Świętym Marcinem, czy kolejną inwestycją, która no, będzie się rozciągała w czasie na wiele, wiele lat, ponieważ ona zdecydowanie utrudni poruszanie się samochodów, a oczywiście nie wszyscy przesiądą się na rowery zgodnie z wolą obecnie urzędującego prezydenta.
Rozmawiając z mieszkańcami Poznania, panie Mateuszu, wielu z nich mówi, że Poznań za każdym razem przed kolejnymi wyborami samorządowymi pokłada wielkie nadzieje w tych osobach, które zasiądą w ławach rajców miejskich. Natomiast bliżej końca tychże kadencji okazuje się, że znowu była to kadencja niewykorzystanych szans. Czy podobnie jest i tym razem?
To jest właśnie bardzo przykre, ponieważ ja, wchodząc do Rady Miasta Poznania, a jestem pierwszą kadencję, jestem jednym z najmłodszych radnych miasta Poznania, miałem wrażenie, że będę w stanie zmienić chociażby Poznań w jakimś elemencie na lepsze. I oczywiście moje działania do tego dążą. Staram się jak najwięcej inicjatyw rozpoczynać, by zwracać uwagę na poszczególne problemy mieszkańców. Natomiast niestety brak dialogu ze strony obecnie urzędującej władzy, czyli Platformy Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy oraz przede wszystkim prezydenta miasta Poznania sprawia, że te nasze głosy często są kompletnie bagatelizowane. One idą w eter, ale niestety nic się absolutnie z nimi nie dzieje. I to jest, wydaje mi się, najgorsze, ponieważ prezydent miasta Poznania powinien wsłuchiwać się w głos wszystkich mieszkańców, powinien zwracać uwagę na różnego rodzaju problemy, nawet jeżeli są one zgłaszane przez osoby niekoniecznie o jego poglądach, ponieważ to mogą być również bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców problemy i bardzo możliwe, że one wymagają pilnej realizacji. Niestety z czymś takim nie mamy absolutnie do czynienia i tu jest z mojego punktu widzenia problem. Dlatego też powinniśmy, idąc do wyborów, mam nadzieję w październiku 2018 roku, do wyborów samorządowych, zastanowić się nad tym, jakiego Poznania chcemy, zastanowić się być może nad zmianą, ponieważ zmiana Ryszarda Grobelnego na Jacka Jaśkowiaka była tylko i wyłącznie zmianą pozorną z uwagi na fakt, iż Platforma Obywatelska nadal zasiada w Radzie Miasta Poznania, ma zdecydowaną większość, by móc rządzić ze Zjednoczoną Lewicą i to ona tak naprawdę rozdaje karty od ponad 16, jeżeli nie 20 lat, wobec czego wydaje mi się, że najważniejsza jest zmiana całego składu Rady Miasta Poznania. Być może postawienie na inną opcję, być może postawienie na Prawo i Sprawiedliwość, na doktora Tadeusza Zyska, kandydata, który jest po pierwsze niezależny, po drugie bezpartyjny, który wywodzi się z biznesu, który osiągnął bardzo dużą rozpoznawalność w skali całego kraju. Jego wydawnictwo jest jednym z najbardziej poważanych wydawnictw książkowych na terenie Polski, wobec czego być może taki menadżer, który mógłby zarządzać w sposób korporacyjny Poznaniem, tak jak w tej chwili doktor Tadeusz Zyska zrobi to ze swoim wydawnictwem, byłby prezydentem potrzebnym, byłby prezydentem, który odmieniłby oblicze miasta.
Menadżer, ale i humanista dodam, bo ten walor humanizmu jest bardzo ważny, wsłuchiwanie się w ludzi i rozmów z ludźmi. Natomiast panie Mateuszu, pan Mateusz Rozmiarek, radny miasta Poznania, moim państwa gościem podczas naszej podróży. Wracamy do źródeł. 26 dzień podróży, gościmy w Poznaniu. Rzecz, która mnie bardzo ubodła, bo tak, w tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Z drugiej strony gościmy w kolebce państwowości polskiej i powiem szczerze, że myśląc o setce powstania wielkopolskiego, o setce odzyskania niepodległości i patrząc na kolebkę polskiej państwowości, w ogóle w Poznaniu tego nie widać.
To jest niesamowicie bardzo przykra sprawa. Ja na to zwracam uwagę już od początku roku, ponieważ jako wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania ta tematyka jest mi szczególnie bliska. Prosiłem między innymi dyrekcję Wydziału Kultury o to, by przekazała mi rozpiskę inicjatyw, które będą się odbywały w przeciągu tego roku. Niestety dokumenty, które otrzymałem, pozostawiały wiele do życzenia. Uważam, że Poznań absolutnie nie wykorzystuje swojego potencjału. Po pierwsze, nie ma dialogu między obecnie urzędującym prezydentem a chociażby marszałkiem województwa wielkopolskiego, czy nawet sprawnie funkcjonującym wojewodą wielkopolskim w sprawie porozumienia się być może, wspólnego zorganizowania jakichś ciekawych inicjatyw z okazji tego stulecia niepodległości. Z drugiej jednak strony mieliśmy mieć między innymi do czynienia z produkcją niezależnych filmów o powstaniu. Także one się nie odbędą. Miasto wycofało swoje dotacje. Prezydent stwierdził, że będzie to niepotrzebny wydatek. Przekazano pieniądze na zupełnie inne cele. Wobec czego, jeżeli ktoś przyjedzie z zewnątrz do Poznania i chciałby poczuć faktycznie tę setną rocznicę odzyskania niepodległości, ale także rocznicę powstania wielkopolskiego, to absolutnie tego nie dostrzega. Prędzej widzi różnego rodzaju inicjatywy lewicowe, liberalne. No, mamy świadomość, że niestety w przyszłym tygodniu odbędzie się między innymi Marsz Równości, który będzie szedł ulicami Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak stawia na tego typu inicjatywy, które nie mają absolutnie nic wspólnego z patriotyzmem, a tylko i wyłącznie dzielą poznaniaków.
No właśnie, mam nadzieję, że to się odmieni, bo przecież za chwilę, grudzień roku pańskiego 2018, bo przecież 100 lat wcześniej Ignacy Paderewski zjechał i wtedy to wszystko się zaczęło. I powiem szczerze, że nawet zastanawiam się, dlaczego władze Poznania nie apelują do takich miejsc jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby wydawać biuletyny, zmienić coś w metodyce nauczania historii, bo powiem szczerze, poza specjalistami, czyli tymi, którzy uczą się historii na studiach wyższych, to śledząc nawet te nowe podręczniki, wiedzy o powstaniu wielkopolskim jak na lekarstwo. Wielu młodych ludzi kojarzy powstanie wielkopolskie z radosnym rozbrajaniem Niemców grudniową porą roku 1918, kiedy tak naprawdę te walki, ciężkie walki, stworzenie siedmiu frontów, potem jeszcze rozkaz stworzenia dwóch dodatkowych frontów, właściwie cała Wielkopolska była w ogniu i w walce. Nie słychać, nie widać tego. Czyli co, nie jest to ważne dla niektórych osób?
To jest bardzo ważne dla niektórych osób, to jest bardzo ważne dla zdecydowanej większości poznaniaków, natomiast prezydent Jacek Gieszkowiak zdaje się absolutnie tego nie dostrzegać. I tak jak pan redaktor już wspomniał, tego dialogu między innymi z ministerstwami absolutnie nie ma. Jacek Gieszkowiak stwierdził, że w czasie, kiedy rządy centralne są rządami Prawa i Sprawiedliwości, w czasie, kiedy być może nie będzie mógł się dogadać z władzami, to absolutnie nie ma sensu podejmować jakichkolwiek negocjacji, co jest oczywiście zupełnie absurdalne argumentem, ponieważ często środki ministerialne chętnie przyszłyby do Poznania, chętnie mogłyby być tutaj implementowane, mogłyby zrobić coś ciekawego i pokazać ten Poznań w zupełnie innym obliczu. Natomiast jeżeli nie ma chęci dialogu włodarza miasta z władzami centralnymi, no to niestety mamy jak mamy. Kończy się to na różnego rodzaju inicjatywach kontrowersyjnych, kończy się to na krytyce obecnej reformy edukacji, która, jak wiemy, także między innymi stawia na historię, także ma kłaść szczególny nacisk na czasy najnowsze, na czasy między innymi XX wieku i na historię również powstania wielkopolskiego, które jest, jakby nie patrzeć, naszą wizytówką i powinniśmy się szczycić, że właśnie mamy w tej chwili setną rocznicę, że jest to jedno z nielicznych zwycięskich powstań, które mieliśmy na terenie całego kraju. Dokładnie. No i to jest najważniejsze, by krzewić tę świadomość wśród mieszkańców, wśród również turystów, a niestety władza urzędująca tego nie robi.
No właśnie, cztery powstania, bo to powstanie najpierw z roku 1806, również nazywane powstaniem poznańskim albo wielkopolskim, potem powstanie wielkopolskie 1918-19, drugie powstanie śląskie, no i to zapomniane chyba całkiem powstanie sejnińskie, gdzieś na naszych pograniczach polsko-litewskich, wtedy, kiedy ta polskość wykuwała się, a my w Radiu Wnet przypominamy o tym i cieszymy się, że również młode siły, młoda krew w ławach rajców miejskich Poznania w osobie pana Mateusza Rozmiarka, mojego gościa, jest i trwa. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Serdecznie państwu dziękuję za uwagę.
Za chwileczkę pani Krystyna Różańska-Gorgolewska, uśmiechnięta na posterunku, ale zanim to nastąpi, nasz dzisiejszy muzyczny Częstograj i raz jeszcze co Wielkopolska Marsylianka. Przypomnę, że to wszystko zostało napisane w roku 1919. Słowa Stanisława Rybki, pseudonim Myrius, muzyka Feliksa Nowowiejskiego. Poranek Wnet z Poznania. Szósty dzień podróży Radia Wnet. Wracamy do źródeł Poznań. Na obiektach warty Poznań było historycznie, było sentymentalnie. A teraz trochę kultury i trochę mediów wniesiemy do naszego poranka za sprawą kolejnego gościa, pani Krystyny Różańskiej-Gorgolewskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O czym będziemy rozmawiać? Czy o tym, co działo się w Arsenale, czy o tym, co piszczy w poznańskich mediach, czy jednak o tym, co mówi poznańska ulica? No właśnie, co mówią poznaniacy? podczas setki niepodległości i setki powstania wielkopolskiego. Ja raz jeszcze, pani Krystyno, nawiążę do tego, o czym rozmawiamy z panem radnym, z panem Mateuszem Rozmiarkiem, że przyjeżdżając do kolebki polskiej państwowości, myśląc o powstaniu wielkopolskim jako jednym z najważniejszych i zwycięskich zrywów niepodległościowych, w ogóle tego tutaj w Poznaniu nie widać.
No nie widać, dlatego że charakter miasta nadają temu miastu zazwyczaj włodarze, a włodarze średnio na uczucia patriotyczne i na historię patrzą. Raczej chcieliby tę historię chyba tworzyć na nowo, a patrząc na to, w którym kierunku idzie kultura, to chyba raczej nowy porządek i ład świata chcieliby tutaj nam w Poznaniu zaprowadzić. No marksizm króluje na poznańskim ułapie, takie wszystkie teorie neomarksistowskie, powiedziałabym, trendy. Podobnie jest też w sztuce. Mocne nawiązanie w sztukach wizualnych do wszystkich rewolucji kontrkulturowych 68 roku, mocny nacisk na wszystkie rewolucje seksualne, to mocno zawsze w Poznaniu wybrzmiewa. Niedługo mamy Pride Week, czyli ulicami Poznania przejdą kolorowo ubrani różnych płci przedstawiciele mocno wojującego nurtu, takiego, który stara się te wartości konserwatywne, czy takie normalne, powiedziałabym, zepchnąć do podziemia.
No właśnie, a co na to ta większość?
Ja myślę, że większość jest nadal, większość poznaniaków oczywiście, no tęskni za tym, co jest im jakoś bliskie. Nie do końca się potrafi też w tym wszystkim odnaleźć. Wiadomo, że masa tłumu, masa większości zawsze robi swoje i taki nacisk i posługiwanie się taką retoryką, pewnym szantażem, że to jest właśnie ta nowoczesność, ta europejskość, to zawsze na niektórych działa. Ale poznaniacy zawsze mieli swój zdrowy rozsądek i jeśli pan tutaj redaktor przytoczył powstanie wielkopolskie, no to powstanie mogło się udać dlatego, że poznaniacy przez wiele, wiele lat taką pracę organiczną prowadzili w Poznaniu. Oczywiście zryw serca, wielki patriotyzm, ale też budowanie podstaw, budowanie struktur, nie poddawanie się emocjom, tylko konkretna praca.
Ale możemy powiedzieć, że jednak gdzieś tam jest również ten Poznań wynarodowiany, bo tak coraz mniej podczas nauczania czy historii, czy języka polskiego o rugach pruskich. Mało kto z młodzieży kojarzy miejscowość Września nie tylko z pewnym wierszem Marii Konopnickiej, ale również z pewnym konceptem historycznym. Już nie powiem o pewnej powieści, gdzie w roli głównej pewien bohater Ślimak. Tego już w ogóle chyba nie ma w kanonie lektur szkolnych. I powiem szczerze, że narodzi się pytanie, w którym kierunku zmierzamy tak naprawdę? Czy zmierzamy w kierunku totalnego samounicestwienia siebie, podcinając swoje własne korzenie? Czy chcemy generalnie poddać się temu wszystkiemu, co idzie z głównym nurtem, bo patrząc na to, co dzieje się w Europie Zachodniej, to tak naprawdę robią się to zbiorowiska społeczeństw, które w drugim, trzecim pokoleniu odczuwają traumę tego, że nie wiedzą tak naprawdę, na czym ta ich korzenność polega. Czy nas też to czeka?
Widzę, że pan redaktor też już dał się ponieść takiej poprawności politycznej Poznania i nie nazywa rzeczy po imieniu. To pewnie chodzi o imigrantów.
Rozgrzewam. Jeszcze nie.
Ja powiem, że tak bardzo jak wyabstrahowany jest Poznań w kulturze, która ma mówić o zjawiskach i jak gdyby wyprzedzać diagnozę pewnych prądów i jak bardzo jest nastawiony na to, żeby schlebiać się europejskim gustom i takim libertyńskim, liberalnym wartością, jest na przykład to, że ostatni festiwal Malta, który odbył się pod idiomem wiara, miał również mówić o mniejszościach lokalnych. Więc na moje pytanie do pana dyrektora Marczyńskiego, czy chodzi mu o mniejszość ukraińską, bo tę mniejszość tutaj słyszymy w Poznaniu na ulicach, czy o tę mniejszość właśnie chodzi? Nie, chodzi o dwóch Jemeńczyków, którzy przyjechali 3 lata temu do Poznania i tutaj są i świetnie się mają. Następna rzecz, podrążę ten festiwal Malta, też idiom wiara. Opresyjny system rodzący terror, rodzący śmierć na ulicach, więc ja się pytam, czy chodzi o islam, nie chodzi o katolicyzm. No to jest, taki jest trend w Poznaniu. Wszystkie instytucje miejskie, wszystkie imprezy kulturalne miasta są temu właściwie podporządkowane, takiej klasycznej, już chyba można powiedzieć, bo to trwa od lat, poprawności politycznej i takiemu właśnie widzeniu świata.
Ale ten głośny, w cudzysłowie, reżyser pewnego spektaklu, wystawianego w pewnym warszawskim teatrze, celowo nie mówię nazw ani nazwisk, nie pojawił się podczas tego festiwalu, choć takie były zakusy i plany.
No nie pojawił się, ale za to została wystawiona sztuka węgierskiego autora, Mesjasze, nagrodzona sztuka na festiwalu Malta. I też, że tak powiem, nie mogli się reżyserzy, od których zresztą odciął się sam autor tej powieści Mesjasze, powiedział, że ona nie ma nic wspólnego z pierwowzorem. Sama sztuka została nagrodzona nagrodami wieloma literackimi. Został tak skonstruowany, żeby oczywiście był krzyż, oczywiście była jakaś obscena. No to jest element obowiązkowy w Poznaniu, aż naprawdę dla zwolenników teorii spiskowych to jest tutaj czemu się przyglądać, bo ma się wrażenie, że prezydent Jacek Jaśkowiak naprawdę jakiś tutaj nam szykuje zespół z kimś dziwny plan na Poznań.
Czy możemy powiedzieć, że powoli gdzieś tam przez to, że ta większość milczy, stajemy się taką substancją bez właściwości, cytując Musila i pewną powieść sprzed lat?
Mi się wydaje, że tegoroczne obchody Powstania Warszawskiego, ja teraz tutaj mówię akurat o Warszawie, ale takie memy się pojawiły na Facebooku. No patrzcie, jak wyglądają tłumy. Te tłumy, które się zebrały w Warszawie, które śpiewały pieśni patriotyczne, mówią o tym, że ludzie poznaniacy, warszawiacy, Polacy, też bardzo spora część młodych ludzi potrzebuje wartości, bo to są ich korzenie, potrzebuje tego, żeby móc odnieść się do wielkich postaci, dlatego że każdy z nas chce mieć jakiś ideał, chce mieć jakiś autorytet, do którego będzie dążył i na którym się będzie wzorował. Trudno mieć za autorytet osoby, które nie do końca wiedzą, czy są kobietą, czy są mężczyzną na przykład.
No tak. Słuchałem się, bo dla mnie to są rzeczy oczywiste. Tak jak oczywiste jest to, że nadajemy dzisiejszy poranek, wracamy do źródeł z Poznania, który wciąż, pani Krystyno, powrócę do tej mojej wypowiedzi. No, boli mnie to, że nie widać tego, tej kolebkości, tej państwowości polskiej, tych prapoczątków, tego wszystkiego, co za Przemyślidów się tutaj wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. No, łącznie z tym powstaniem wielkopolskim, do którego wracamy podczas wędrówki z nurtem Warty. Czy to oznacza, że jednak ta większość milcząca jest rozdrobniona, albo boi się zareagować, albo boi się coś wspólnie zrobić, albo boi się upomnieć o samych siebie, bo tak to nazwijmy po imieniu.
No tu spore znaczenie ma to, że jednak narzuca pewną narrację i narzuca pewien wizerunek, narzucają instytucje i narzucają też ci, którzy tymi instytucjami po prostu przewodzą, bo to najbardziej widać. Jeśli zobaczymy, kto idzie, znaczy ile osób przychodzi na wystawy takie, jakie na przykład jest teraz, Muzeum Narodowym Gołuchów Izabeli z Czartoryskich-Działyńskiej, gdzie mamy przepiękną kolekcję gołuchowską pokazaną, tam są tłumy, bo ludzie poznaniacy, normalni ludzie, że tak powiem, takie rzeczy chcą oglądać, to jest ich tradycja, to jest
czy
ich tradycja,
media bez
to są
względu
ich
na godło, kolor, barwę, emblemat mówią o tym, czy tylko wybrane na przykład?
Nie, no mówią wszystkie, dlatego że no umówmy się, no Poznań nie jest wielkim ośrodkiem takim jak powiedzmy Warszawa czy Kraków. No kiedyś pewnie aspirował do takiego, ale staje się coraz mniejszy. I siłą rzeczy jak cokolwiek pojawi się na arenie, na scenie wydarzeń kulturalnych, to jest przez media wałkowane, mówiąc tak kolokwialnie. Także spokojnie, no mówi się. Ale nieproporcjonalnie mówi się też właśnie o takich wydarzeniach, które mają publiczności 2-3 pewnie na szczęście osoby. Mówię tutaj o sławnych już na całą Polskę warsztatach z aborcji, które miało miejsce w Galerii Miejskiej Arsenał, bo tam rzeczywiście osób było parę. No tylko za tym też kryje się wiele jak gdyby nurtujących pytań. Promowanie całego środowiska proaborcyjnego, całego środowiska związanego z turystyką aborcyjną poprzez instytucje kulturalne, no to jest chyba rzeczywiście mocny dowód na to, że w Poznaniu nie dzieje się najlepiej.
Tu wejdę w słowo. No co wydarzyło się? Co zdarzyło się z tym Arsenałem? Przecież była to taka perełka. Tyle wspaniałych inicjatyw, wydarzeń, zdarzeń. Tętniło to życiem i emanowało na resztę. Wiele osób wskazywało, że pod kątem zarządzania i tego wszystkiego, co dzieje się, pod kątem różności, a no to teraz tego nie ma.
Lubi pan redaktor teorii spiskowe, bo mam jeszcze jedną.
Lubię.
Wszystkie właściwie tutaj instytucje są obsadzone przez ludzi związanych z Czasem Kultury. Czas Kultury to jest takie czasopismo, takie wydawnictwo, które zostało założone przez Rafała Grupińskiego z PO i jakoś tak się składa, że większość instytucji z tego środowiska się wywodzi. Z Arsenałem było tak, no Piotrowi Bernatowiczowi po bardzo udanej kadencji, ta kadencja się kończyła, prezydent Jacek Jaśkowiak stwierdził, że chce rozpisać konkurs. No niespodziewanie dla pana prezydenta ten konkurs dyrektor Bernatowicz wygrał. Dodatkowo jeszcze komisja go rekomendowała, chociaż nie musiała na to stanowisko i mimo tego, łamiąc wszelkie standardy demokracji, nasz prezydent, który jest pierwszy od krzyczenia i wychodzenia na ulicę w obronie tejże demokracji niby łamanej w Polsce, po prostu obsadził swojego człowieka Marka Wasilewskiego, którego najsłynniejszą pracą było to, że zresztą zaskarżono do prokuratury, że kręcił wideo z nagrania nagiego mężczyzny wchodzącego do kościoła. No więc Marek Wasilewski od tego czasu rządzi, no i realizuje swój plan, robi potem wystawę wkrótce pani Izabeli Kowalczyk, która jest dziekanem Wydziału Edukacji UAP, która też na tym swoim wydziale na Poznańskim Uniwersytecie taki plan realizuje. Na tej wystawie Matki Polki Rebeliantki jest na przykład stolik, na którym są materiały z materiałami proaborcyjnymi, z instytucjami, organizacjami, fundacjami, które organizują turystykę aborcyjną. To jest taki pierwszy znak, że coś się będzie działo. No i potem po jakimś czasie mamy warsztaty z aborcji. Zostaje zaproszony przez zastępczynię dyrektora do Poznania na warsztaty towarzyszące właśnie warsztatom z rewolucji. Zespół taki queerowy, Jean Punk, który działa w głębokim podziemiu w Hiszpanii. Oni promują taką ginekologię do it yourself, polecają konstruowanie różnych przyrządów do wykonywania takich aborcji. No, są dosyć tacy wykolczykowani, mało wzbudzające zaufanie, że ktoś w jakichś obskurnych tam kazamatach miałby ochotę samemu coś tam według ich instrukcji wykonywać. Parę dni później z kolei jest spotkanie z grupą, która promuje turystykę aborcyjną, w której aktywistką jest właśnie wspomniana przeze mnie zastępczyni dyrektora. No więc jest to już prawie, że zakrawa o biznes, który miałby się pod dachem galerii toczyć. No tak to wygląda.
Nikt nie reaguje, nikt nie mówi, nikt nie zgłasza, nikt nie opowiada, no bo pewne działania, o których pani opowiada, pani Krystyna Różańska-Gorgolewska, moim państwa gościem podczas Poranka Wnet, no są... powinny być ścigane a priori już.
No cała Polska wie. Janek Pospieszalski mnie wtedy zaprosił do programu Warto Rozmawiać, gdzie o tym też mówiłam. Cała Polska się jak gdyby dowiedziała. No jest oburzenie, ale też jest ta bardzo wygodna dla wielu osób wykorzystywana przykrywka sztuki, tak? Pod przykrywką sztuki od czasów już, powiedzmy, już do daistów, ale później też Boysa tak wybrzmiało mocno to, że artystą może być każdy. No i wychodzi na to, że artystą może być każdy, może robić wszystko, byleby to nazwać sztuką, jak Anda Rotenberg swego czasu powiedziała, że jeśli się zrobi dziurę w galerii, to ta dziura też jest sztuką. No i tak to wygląda.
No ja jednak wolę wracać do czasów, droga pani Krystyno, kiedy
ja
sztuka
również
musiała być wielka i musiała o czymś mówić przez kogoś, kto miał coś do powiedzenia albo miał jakieś talenty dane przez Boga ku temu, aby pięknie malować, wspaniale komponować. Tak przy okazji dzisiaj w poranku pojawi się Wojciech Hoffmann, lider poznańskiej formacji Turbo. Wracając do tego wszystkiego, co dzieje się z Poznaniem w tym nurcie kulturalnym, to tutaj taka jeszcze dygresja dla mnie, że chyba a propos tych różnych dziwnych wydarzeń z konkursem w Arsenale, pan prezydent Poznania chyba czyta non-stop Orwella. Że jednak są ci równi i równiejsi.
Równi i Huxleya pewnie też. Nowy wspaniały świat.
No właśnie, to może jeszcze do tego bym dorzucił jeszcze mechaniczną pomarańczę. Mielibyśmy komplet, no ale cóż, nie wymagajmy za dużo. Pani Krystyno, gdyby na przykład wydarzyło się tak, że pani by na przykład została, nie wiem, szefem Wydziału Kultury albo, nie daj Boże, prezydentem miasta Poznania, co pani by zrobiła, aby to wszystko zmienić? Albo co pani by podpowiadała tym, którzy będą chcieli być dobrymi prezydentami, dobrym prezydentem miasta Poznania?
No ja jestem wnuczką Powstańca Wielkopolskiego, więc dla mnie to Powstanie Wielkopolskie jest bardzo ważne i naprawdę jest wyjątkowe i myślę, że te pierwsze plany takiej lokalizacji między Teatrem Polskim tam obok niego to były doskonałe. No teraz plany budowy w miejscu pływalni Bogdanka, trochę jednak mimo wszystko na peryferiach. No cóż, no trzeba pamiętać o poznaniakach. Skąd jesteśmy, pamiętać o naszych korzeniach, bo jak, jeśli się nam te korzenie podetnie, jeśli się wyrwiemy od naszej tradycji, to po prostu jesteśmy nikim, bo nie ma czegoś takiego jak Europejczycy. Oni oczywiście są, ale Europejczycy składają się z narodów. I te narody na bazie, ludzie wywodzący się z tych narodów, na bazie swoich korzeni budują swoją tożsamość, swoją godność i przyszłość swoich dzieci, swoich rodzin.
Dokładnie. I to powinno być, tak mi się marzy, być widoczne w Poznaniu, bo jutro na przykład będziemy gościć pani Krystyno w murowanej gościnie i będziemy nadawać z Parku Dzieje, gdzie odbywa się mnóstwo historycznych przedstawień.
Tak, macza w tym palce dyrektor Łęcki, dyrektor Muzeum Powstania Wielkopolskiego, także...
No jutro pierwszym gościem właśnie będzie pan Tomasz Łęcki w poranku z murowanej gościny. Dziękuję pięknie za udział w programie. No i cóż, będziemy tutaj kibicować i wspierać, aby ten front ludzi, którzy myślą o tej kulturze, która musi być wielka, musi o czymś mówić, a powiększał się i nie był milczący, czego sobie i pani życzę i naszym słuchaczom.
Bardzo dziękuję. Pięknie.
Pani Krystyna Różańska-Gorgolewska była moim państwa gościem. Panie i panowie, patrzę na nasz redakcyjny zegarek. 8:02 i pomyślałem sobie, że skoro wywołałem Wojciecha Hoffmana, powiem wprost Wojtka Hoffmana, bo na początku, gdy byłem małym chłopcem, nagrywałem na kasety ZWH Stilon Gorzów, czerwone 60-ki, a niebieskie 90-ki, płyty grupy Turbo, to nie wiedziałem, że później zakumplujemy się, zaprzyjaźnimy i będę miał okazję z nim rozmawiać i taka prywata. Dzisiaj wreszcie po 6 latach wręczę swój tomik wierszy Wojtkowi Hoffmanowi z dedykacją z 2012 roku. Pewnie o tym nie pamięta. Panie i panowie, poranek wnet z Poznania, 26 dzień podróży. To były przeboje, to były nagrania. Grupa Turbo, jaki był ten dzień? I a propos pewnego śpiewnika z okazji wizyty papieża Franciszka, Wojciech Hoffman opowie tę anegdotę, że kiedy wpadł mu w ręce taki śpiewnik i znalazł tam słowa piosenki, jaki był ten dzień, to pod hasłem muzyka i słowa ujrzał anonimowe. A to nieprawda, bo to zespół Turbo.
Partnerem podróży Radia Wnet jest Lotos.
Panie i panowie, 26 dzień podróży Radia Wnet, 6 dzień sierpnia roku pańskiego 2018, Poznań. Wracamy do źródeł, a poranek nadajemy ze stadionu Warty Poznań, bo przecież wędrujemy z nurtem tej rzeki, a kompleks obiektów sportowych, teraz patrząc w moją lewą stronę około 5 metrów do murawy stadionu Warty Poznań, to wszystko niedaleko Targów Poznańskich, a to wszystko przy drodze dębińskiej numer 12. Panie i panowie, ale mówimy tak o tej historycznej spuściźnie Poznania, to przypomnę, że pierwsze ślady ludzi na terenie dzisiejszego Poznania pochodzą z okresu 8000 lat przed Chrystusem, a w V wieku naszej ery pochodzą już zdecydowane ślady osadnictwa słowiańskiego. W opinii historyków w 8 wieku pojawili się tutaj Polanie i najprawdopodobniej z tego też czasu pochodzi gród na Ostrowie Tumskim. To on dał początek Poznaniowi, który w tym roku na przełomie 8 i 9 wieku stał się grodem, którym władali już Piastowie, a nad rzeką Cybiną i prawym brzegiem Warty, śladami której wędrujemy, miasto Poznań ma swoje historyczne fundamenty. I słów kilka jeszcze o pierwszych piastowskich książętach, którzy obok Gniezna i Ostrowa Lednickiego uczynili Poznań jednym ze stołecznych centrów w swoim budowanym państwie. W Poznaniu także, drodzy słuchacze Radia Wnet, upatruje się także jednego z hipotetycznych miejsc chrztu Mieszka. Oczywiście pomijając spory historyków i motywy działalności misyjnej braci soluńskich, czyli Cyryla i Metodego. Ale warto przypomnieć, że w roku 968 biskup Jordan, pierwszy biskup Polski, Poznań namaścił na swoją siedzibę, a prawdziwy rozkwit miasta zawdzięcza przyjacielowi cesarza Ottona Bolesławowi Chrobremu, który miasto ufortyfikował, czyniąc z niego ważny punkt militarny. Panie i panowie, Poznań, poranek z Poznania, 26 dzień podróży Radia Wnet, wracamy do źródeł i cytatów ciąg dalszy, bo Stanisław Przybyszewski w pewnym artykule Znaczenie kulturalne Poznania, które ukazał się najpierw w Dzienniku Poznańskim w 1916 roku, a później w formie książkowej Poznań ostoją myśli polskiej, powiedział: Poznań nie zna kompromisów. Wszystko, co robi, robi sumiennie, gruntownie i na czysto. Ale. Poznań to nie tylko formacja AC Drinkers, to nie tylko Lux Torpeda, to nie tylko formacja Turbo, ale również formacja Strachy na Lachy i Pijama Porno. Ezoteryczny Poznań, miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. To oczywiście tekst Krzysztofa Grabarza Grabowskiego, nadwornego poety i wokalisty formacji Piżama Porno i Strachy na Lachy. Ezoteryczny Poznań z płyty Marchew w Butonierce, obok bułgarskiego centrum i obok złodziei zapalniczek. Totalne i kompletne dzieła w polskiej muzyce rockowej. A skoro Poznań, no to ezoteryczny Poznań, nieprawdaż?